Okej, okay. Cieszę się, że przyszliście. Wierzę zawsze, że kiedy wybieramy zgromadzenia wierzących, zawsze wybieramy lepiej, zawsze wybieramy dobrze. I temat dzisiejszy tego seminarium, tego spotkania brzmi mniej więcej tak. Wzrastający Kościół potrzebuje wzrastających liderów. A więc chcę się dzisiaj dzielić taką zachętą dla was, jako dla osób zaangażowanych w Kościele, albo może jeszcze niezaangażowanych, ale wszystko jest stoi otworem. Chciałbym się właśnie dzielić tym tematem, w jaki sposób lider prowadzący służby człowiek może i powinien wzrastać, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na Kościół, na jego misję. I wierzę, że to słowo będzie takie pełne dla nas zachęty i zbudowania. Moi drodzy, prosiłbym was o uwagę, jest nas niewielu, powłączajcie to, co niepotrzebne, telefony. Aha, notujecie, okej, dobra. W porządku. Bardzo ważne jest to, kiedy będziemy mówić o Kościele, to mam na myśli cały czas społeczność wierzących, ludzi, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, którzy Jemu służą i są częścią Jego ciała. A więc nie mam na myśli budynków, nie mam na myśli instytucji, mam na myśli Kościół żywy, zbudowany przez Jezusa Chrystusa. I to, co ja zauważam, nie tylko mówię to z własnego podwórka, z własnych doświadczeń, zauważam to, że nie zawsze wśród wierzących jest właściwe zrozumienie, po co Kościół w ogóle istnieje, jaki jest cel dla Kościoła, po co w ogóle Jezus takie coś ustanowił. I tutaj przez ten brak to sprawia, że nie zawsze widzimy siebie jako ludzi tam zaangażowanych, oddanych właśnie Kościołowi. I drugi problem, zwłaszcza dotyczący osób już dłużej w służbie, osób zaangażowanych, jest to, że często dużo wiemy, ale nie zawsze to czynimy, co wiemy. I ktoś zauważył takie ciekawe zdanie, że problemem chrześcijaństwa nie jest wiedzieć więcej, ale czynić to, co już wiemy. I wiecie, kiedy zamkniemy jakby chrześcijaństwo tylko do wiedzy, to w tym momencie ja dzisiaj wam nie powiem żadnych nowych rzeczy, których wy nie wiecie. Ale chciałbym, żebyśmy tą wiedzę potraktowali jako pewne przypomnienie, zachętę po to, aby czynić te rzeczy, aby one były naszym życiem. Będę was prosił o pomoc w czytaniu Biblii, ponieważ jest trochę fragmentów Pisma Świętego. I chciałbym tak najpierw zapytać, tak jak wy to czujecie, jak wam się wydaje, jaka jest misja Kościoła, po co Jezus w ogóle Kościół powołał i jakie są jego jego najważniejsza misja. Do czego on jest powołany? Bardzo dobrze. Ewangelia Mateusza 28:19-20 o tym mówi. Może sobie to odczytamy, to słowo. A więc na pewno jego misją jest to, aby głosić Ewangelię, aby zwiastować Boże Słowo, aby czynić uczniami. I gdyby mogła siostra to odczytać, to będę wdzięczny.
Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a to ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Czasami te słowa nazywa się wielkim nakazem misyjnym. Jezus posyła nas na cały świat, ale oprócz wielkiego nakazu misyjnego jest jeszcze jeden bardzo ważna część misji Kościoła. Jest to wypełnianie wielkiego przykazania. Jakie jest największe przykazanie? Miłości Boga i bliźniego. A więc te dwa przykazania stanowią jakby główną oś czy główny kierunek misji Kościoła i z tego dla Kościoła wynika takich pięć najważniejszych celów, dla których Kościół jest. Po pierwsze jest to uwielbianie Boga, jest to usługiwanie, służenie jedni drugim, jest to misja, trzecie, ewangelizacja, czwarte, nauczanie, czyli studiowanie Bożego Słowa i piąte, uczniostwo, czyli opieka i duszpasterstwo. I zdrowy Kościół w tych pięciu obszarach funkcjonuje. A więc w zdrowym Kościele jest uwielbienie Boga, jest służenie ludziom, jest ewangelizacja, jest nauczanie i jest uczniostwo. I bardzo ważne jest to, żeby Kościół był zdrowy i te cele spełniał, musi być w tych celach równowaga. Jeżeli Kościół pozwoli sobie na przeakcentowanie jakiejś jednej ze służb, wtedy są problemy. Na przykład Kościół, który skupia się tylko na nauczaniu, zapomina o usługiwaniu na zewnątrz, zapomina o ewangelizacji, zapomina o uwielbianiu Boga. Są kościoły teraz, zwłaszcza w Stanach chyba, no na Zachodzie, takie kościoły uwielbieniowe. Tam tylko by grali uwielbienie godzinami. Śpiewają i super, dobrze, to jest część działalności kościoła, ale jeżeli tylko to robimy, zapominamy o innych ważnych elementach, których jest w sumie 5. A więc musimy dbać o równowagę i najlepiej o tą równowagę dbają ci, którzy są oddani Kościołowi, którzy są przygotowani i wysłani. I ja widzę w tym na przykład sens szkolenia liderów, spotkań liderskich. W naszym zborze w Świdnicy mamy już od wielu lat regularne spotkania comiesięczne dla liderów, na których dzielimy się wizją Kościoła, na których mówimy o celach naszego Kościoła, po to, żeby mieć jedno spojrzenie, jednego ducha, jedną myśl. W Dziejach Apostolskich jest pokazana najlepsza struktura, jaka może być Kościoła. I tam czytamy w takim fragmencie, że pierwszy Kościół spotykał się w świątyni i po domach. I te dwa elementy są ważne, a więc duża społeczność i małe grupy. I to są takie rzeczy, które pewnie wiecie, ale chciałbym też teraz powiedzieć kilka rzeczy, taką bardzo ważną rzecz, zapytać was, w jaki sposób wy patrzycie na Kościół. Jako ludzie, jako liderzy, jako osoby zaangażowane. Z czym tobie się Kościół kojarzy? Po co on istnieje? Jakie ty masz wobec niego przekonania? Bo to pozwoli później nabrać Kościołowi pewnej dynamiki, pewnego działania. A więc każdy z nas nie jest w stanie żyć inaczej, jak wierzy. Jak ktoś jest o czymś przekonany, tak będzie postępował. Taka jest zasada. A więc jest takie pytanie, jak ty spostrzegasz Kościół? I kiedy patrzymy na różne odpowiedzi, są chrześcijanie, którzy na przykład uważają, że Kościół to jest taka oblężona twierdza. Zły świat nas atakuje, my się musimy bronić, trzymajmy się razem, walczmy ze światem, bo tutaj wrogowie nas atakują. A więc zamknięci, nie wychodzimy na zewnątrz, byleby tylko dotrwać do Dnia Pańskiego. Inni z kolei mają taki obraz Kościoła na zasadzie Arki Noego. Jesteśmy w środku, jest nam dobrze, a reszta niech tam sobie jakoś radzi, niech sobie ginie. To są niewłaściwe obrazy Kościoła. Kiedy widzimy wielki nakaz misyjny Jezusa, on mówi wyraźnie, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. A więc Kościół to jest, w Bożej wizji Kościół nie ma granic. Jakie są jego granice Kościoła? Aż po krańce świata. Jezus nie powiedział, idźcie do Samarii, tylko do Judei, tam gdzieś do Galilei, aż po krańce świata. A więc ja wierzę w osobiście to, że Kościół nie ma granic i to jest Kościół ludzi zaangażowanych. Jest takie bardzo ważne pytanie. Czy wy tutaj w Toronto wierzycie w to, że wolą Bożą jest wzrost Kościoła? Chwała Bogu. Czy to jest wola Boża? Wiecie, bo kiedy patrzymy do Biblii, to jest tak, że zdrowy Kościół musi wzrastać. Natomiast ja w swojej służbie, nie wiem jak tutaj jest, ale ja w swojej służbie spotkałem się z różnymi wymówkami, które usprawiedliwiały brak wzrostu. Na przykład ktoś mówi tak, Boga liczby nie interesują. Nie? Albo ktoś mówi, nie jest ważna ilość, ale jakość. I kiedy przypatruję się tej jakości, to normalnie mówię, jak jest taka jakość, no to dzięki bardzo za taką byle jakość. Nie? Jest nas 6 czy 7 od 100 lat i mówimy, ale my to mamy jakość. Nieważna ilość, tylko my mamy jakość. To jest fałszywe. Inni mówią, po co nam duży zbór, w dużym zborze będą wszyscy anonimowi, nie będą się znali. Lepiej nam jest w 30, tak do końca życia i już. Albo ktoś jeszcze inny mówi, duże zbory poprzez to, że są anonimowe, są osoby w relacjach i społeczności między sobą i w ten sposób usprawiedliwiamy się jakby w swoich sumieniach przed tym, aby nie przyjąć Bożej wizji dla Kościoła, którego jest wzrost. To, co żywe, to, co zdrowe, rośnie. Taka jest zasada w przyrodzie i w sprawach duchowych. I teraz zauważamy często, że są pewne bariery, które nie pozwalają zborom rosnąć. I chciałbym powiedzieć o takich 10 barierach i możliwych rozwiązaniach, które pozwoliłyby coś w społeczności naszej zmienić, coś sprawić, żeby Kościół trochę ruszył do przodu. Po pierwsze, nieraz bywa tak, że członkowie zboru nie przyprowadzają do kościoła innych swoich przyjaciół. I pytanie dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że nie czują w środku zbyt przyjaznej atmosfery. To mówiłem wczoraj w Hamilton. Nie wiem, jak jest u was, ale u nas jest tak, że w drzwiach kościoła stoi kilku braci i wita wszystkich. Do naszego zboru nikt nie wejdzie, nie będąc przywitanym, nie będąc zapytanym, jak się czuje i nie będąc posadzonym w ławce. Dlatego, że w drzwiach rozpoczyna się ewangelizacja takiej osoby. Zanim ona doczeka do kazania, jeszcze ma do tego czasu całe uwielbienie, jakieś ogłoszenia, inne historie i to jest długi, długi czas. I jeżeli tu na początku nie będzie zauważona, prawdopodobnie więcej tu już nie przyjdzie. Wypraktykowaliśmy to. Mamy w zborze kilka świadectw osób, które nawróciły się tylko dlatego, że zostały zauważone w drzwiach. I były w szoku. Jejku, ja, zauważyli mnie. Obcy ludzie podają mi rękę. Ja czuję się dowartościowany. Rozumiecie? I to ludzi przyciąga. Przyjazne nabożeństwo. Na tych przyjaznych nabożeństwach bardzo ważny jest normalny język. Walczę z tym w Świdnicy od wielu lat i mamy w tym już jakieś postępy. Nie robimy slangu chrześcijańskiego tak zamkniętego, że nikt nie wie, o co chodzi. Po polsku mówią, ale o czym oni mówią, to nie wiadomo. A więc musi być przyjazny język, zrozumiały dla ludzi. A więc taki, który sprawi, że oni zrozumieją przesłanie Ewangelii. Lepiej jest nieraz coś dłużej wytłumaczyć, jakieś pojęcie biblijne, niż tylko użyć słowa kodu, na przykład usprawiedliwienie, zbawienie, chrzest. Dla nas jest to tak usłuchane i oczywiste, że okej, ale dla ludzi z zewnątrz, którzy są po raz pierwszy, oni nie wiedzą, o czym w ogóle jest mowa. Przyjęcie Jezusa. Kto nie wie, o co chodzi? Bardzo ludzi nie wie, o co chodzi. W naszym kraju, w Polsce, wszyscy go przyjmują co tydzień w niedzielę w kościele, w czasie komunii. Ale my nie o takim przyjęciu mówimy. A więc trzeba takie rzeczy wytłumaczyć. I tak dalej. A więc przyjazne nabożeństwa. W związku z tym, za tym też to idzie, nie powinny być one zbyt długie, rozciągnięte. My staramy się, aby było zrównoważone i uwielbienie, i słowo, i wezwanie, i później czas po nabożeństwie. Tak, żeby to nie było zbyt długie. W naszym kraju, w polskim kościele katolickim, średnia czasowa mszy to jest 45 minut. I ludzie, jak tam idą, to wiedzą, że muszą przetrwać 45 minut. I to im się ciągnie. I potem mówię tak, bracie, a ile was trwa nabożeństwo? 2,5 godziny. Ja przychodzę. 2,5 godziny? Co wy tam robicie? Ja mówię, przyjdź, zobaczysz. Wiadomo, że nasze spotkania mają zupełnie inny charakter i ludzie wciągają się w uczestnictwo i nie czują tego ciężaru, ale na pierwszy raz na dzień dobry, jak mówisz komuś 3 godziny w kościele, no to goś nie przyjdzie. Rozumiesz to? To jest bardzo ważna rzecz, żeby być w tym mądrym, żeby stworzyć przyjazną atmosferę. A więc ja mówię często, przyjdź, a zobaczysz, przyjdź, a przekonasz się. Nie będzie tak źle, mamy inne i tłumaczę. Nie kończę dyskusji tylko na podaniu czasu. A więc troska o przyjazne nabożeństwo, o takie miejsce, gdzie ludzie się będą czuli bezpieczni. My też nie praktykujemy na przykład takiej, kiedy sam to robiłem, ale ja prowadzę zbór od 13 lat i nasz zbór jest dzisiaj w zupełnie innym miejscu niż był. Dokonaliśmy pewnej transformacji w naszym myśleniu, w sposobie działania. Mimo, że zbór jest 30-letni kilku i ma dobrą, długą tradycję, wprowadziliśmy grupy domowe i tak dalej. Także chcemy, żeby Kościół szedł w kierunku wzrostu i za tym to wymagało spotkań liderskich, szkoleń, mówienia w wizji, po to, żeby ruszyć trochę to wszystko do przodu, żeby zbór zapał jakby nowy oddech. A więc dbamy o to, żeby nabożeństwa były przyjazne, żeby ludzie w miarę bezpiecznie się czuli, a więc nie wywołujemy ich na przykład. Kto nowy, niech podniesie rękę. Przecież ja widzę, kto jest nowy. No i taki ktoś przychodzi pierwszy raz, siedzi w ławce, taki spięty i nagle jeszcze musi podnieść rękę albo jeszcze wstać i się ukłonić. To są bariery, które potem ludzie mówią, biorą mnie tam na widelec. Nie? Albo na przykład, jak raz taki, mamy takie sytuacje, gdzie ewangelista robi wezwanie i tak je długo robi, aż w końcu ktoś wyjdzie. Bo nie skończy tego wezwania. Spokojnie, dajmy ludziom możliwość wyboru. Naprawdę w ławce też można przyjąć Pana Jezusa. Tak czy nie? Można. A więc, ale stwarzamy atmosferę taką przyjazną. A więc to jest jedna z barier. Kościół, który nie za bardzo jest przyjazny dla ludzi z zewnątrz. Bo my tutaj się znamy, tu nam tak dobrze, a oni się będą dziwić i tak dalej. Druga rzecz, która się z tym wiąże, z taką barierą, jest to, że ludzie boją się, że wzrost zrujnuje wspólnotę, że stracimy relacje. Na to odpowiedzią, wiecie, są małe grupy. Kościół, który ma małe grupy, jest kościołem silnym, ponieważ w tych małych grupach grupy małe zabezpieczają relacje. Jest to dużo lepsze niż taka właśnie wielka społeczność, ponieważ w małej grupie możemy o siebie się modlić, znamy swoje problemy i nie zawsze ludzie mają ochotę na dużej społeczności siebie uzewnętrzniać i mówić, co ich boli. A w małej grupie tak. A więc odpowiedzią na ten strach przed tym, że będzie nas dużo, to się pogubimy, są grupy właśnie podobieństwa, grupy domowe. Nieraz często problemem wzrostu dla Kościoła jest to, że trzyma się tradycji. To jest u nas zawsze tak było. I od 140 lat mamy zawsze tak samo. Żadnej zmiany. I słuchajcie, Kościół powinien kierować się celem. A więc pytanie jest takie, czy nasz sposób działania osiąga cel? Czy wychodzimy do ludzi, czy my ich zdobywamy, czy my ich przeprowadzamy, czy się zmieniamy? Ale w naszym zborze zawsze się śpiewa pieśni tam z lat 1800 i 1700. Czytamy jeszcze z przekładu gdańskiego. I zawsze Jezus postrzegłszy nad jezioro... Aha. Rozumiecie to? Tradycja, ja nie wiem, że tradycja jest zła. Są dobre tradycje i są złe tradycje. Ale my musimy w to wszystko korygować i patrzeć, jaki jest nasz cel. Kolejna bariera, która powoduje, że często zbory nie wzrastają, to jest to, że zbór czy prowadzący zbór próbują, żeby wszyscy się dobrze czuli i chcą wszystkim dogodzić. I mamy seniorów, mamy dzieci, mamy takich, mamy siakich i teraz chcemy się wszystkim przypodobać. Ale ja myślę, że powinniśmy zdefiniować grupę, do której chcemy dotrzeć. W naszym zborze jest bardzo prosta definicja. Naszym celem są mieszkańcy Świdnicy. I do nich chcemy dotrzeć. Do nich chcemy dojść. A więc nie będziemy się wszystkim podobać. Na pewno. Będą tacy, którzy powiedzą, nie podoba nam się. Okej, nie musi. Może są kościoły, których się będzie bardziej podobało. Niech cię Pan błogosławi. Okej. Ale my mamy swój cel, mamy swoją wizję, do której idziemy i wszystkie rzeczy, jaką mamy wizji kościoła, one pod tą wizję się jakby podpinają i idziemy wszyscy razem w jednym kierunku. A więc na przykład mamy wizję, nasza wizja brzmi tak. Przyniesiemy Boże życie naszemu miastu i krajowi w tym pokoleniu, a więc naszym celem jest skupienie uwagi na przynoszenia Bożego życia do naszego miasta. Zaczynamy oczywiście od siebie, ale celem naszym jest miasto. W naszej wizji jest to, żeby w tym mieście powstały nowe zbory. Dlatego robimy małe grupy. A więc wszystko jest jakby przez wizję tutaj ukierunkowywane. I teraz załóżmy, ktoś nagle mówi, ale ja bym chciał sobie założyć na przykład jakiś tam klub chrześcijańskich baloniarzy. Ja mówię, okej, no ale czy to przynosi życie? Czy to się wieści naszej wizji? Jeżeli nie, sorry stary, my tego nie będziemy robić. Dlatego, że to nie jest naszej wizji. I w tym momencie nie będziemy się podobać takiemu bratu czy takiej siostrze, ale trzymamy swoją wizję. Są kolejną barierą, która powoduje, że kościoły mogą nie wzrastać, jest to, że Kościół bardziej skupia się na programach kościelnych niż na rozwoju duchowego życia. A więc mamy pewne programy, które musimy realizować i je czynimy, zapominając, że celem rozwoju w Kościele jest wzrost, jest upodobnianie się do Pana Jezusa, jest duchowy rozwój. Kolejna bariera, która powoduje, że Kościół nie rośnie, to jest to, że jest nauczanie w kościołach bez zastosowania w życiu. A więc ludzie przychodzą, słuchają, kiwają głowami, wychodzą i znowuż przychodzą za tydzień po to, żeby tylko pokiwać głowami i znowuż wyjść. I to jest błędne koło, które do niczego nie prowadzi. Ponieważ dokładnie wiecie takie fragmenty z Biblii, które mówią, że słuchanie bez wykonywania jest bez sensu, jest głupotą. Błogosławieństwo jest w wykonywaniu. I teraz, a jak to zrobić? Bardzo prosto. Małe grupy są miejscem, gdzie my możemy słowo to jeszcze raz przetrawić i jakoś je zacząć stosować w życiu. A więc one nas motywują do tego, żeby to mogło być stosowane. Również to zwiastowanie musi być ukierunkowane, więc takie, które się odnosi do życia, które pozwala ludziom się odnaleźć w ich codzienności, w ich życiu, jak mają decyzje podejmować, w jaki sposób mają kierować się swoim życiem, jakimiś wyborami, a nie jakieś tam z górnej półki, jakieś tam rozważania teoretyczne na temat tam czegoś. A więc musi takie właśnie być nauczanie. Kolejna rzecz, ósma rzecz, która powoduje, że kościoły mogą nie wzrastać, to jest to, że ludzie nie mają zaufania do liderów. Wiecie, kiedy ludzie mają zaufanie do liderów? Wtedy, kiedy liderzy mówią, a nie robią. A więc gdybym ja na przykład w moim kościele głosił, że picie jest grzechem, czy pijaństwo jest grzechem, a potem przez tydzień by mnie widzieli na ulicy, jak sobie chodzę lekko zawiany, nie budzę zaufania u ludzi. Nie daję przykładu sam. A więc co jest antidotum na takie coś? Jest oddane przywództwo. Ludzie widzą, ludzie czują tych, którzy ich kochają i im służą. Dziewiąta rzecz. Nieraz bywa tak, że zbory mają bariery wzrostu, ponieważ zatrzymują się w legalizmie. Mają prawa, jakieś tam swoje ustalenia. Zasady są na numer jeden. Numer jeden w kościele. Na przykład do naszego zboru nie mogą wchodzić wszyscy, którzy mają długie włosy i zbyt krótkie spodnie. I stoi gość na bramce i mówi, ty nie możesz, ty nie możesz. Tu tylko święci przychodzą. Rozumiecie to? W jednym zborze była taka sytuacja w Polsce, gdzie na nabożeństwo wszedł taki chłopak z kultury pop punkowej. Kolczyki w uszach, wszedł z ciekawości, szukał Boga. Miał taki pióropusz. No i wszedł pierwszy raz do kościoła, wchodzi między ławki i wszyscy święci, pańscy. Co tu, tu wszedł? I jeden starszy brat podszedł do tego młodego chłopaka, wziął go za ucho i wyprowadził go z kościoła. Tu nie ma miejsca dla takich. Sorry, a dla jakich jest? Rozumiecie to? I ten człowiek już do kościoła się nie pokazał. Dlaczego? Tak był potraktowany. Legalizm. Gdyby tak Jezus zrobił, gwarantuje nam jedną rzecz. Nigdy by za nas nie umarł. Bo nie warto. Ale on umarł za grzeszników, celników, złodziei, bandytów i za religijnych, fałszywych tych faryzeuszy i tak dalej, i tak dalej. A więc jeżeli stworzymy w zborze atmosferę akceptacji, akceptacja to nie jest zgoda na zło. Akceptacja to jest taki sposób, gdzie my człowieka przyjmujemy, widzimy go takim, jakim jest, ale naszym celem jest potem sprawić, żeby on poznał Jezusa i zmienił swoje życie. Ja często porównuję kościoły do takich dwóch rodzajów piekarników. Są kuchenki mikrofalowe i są piekarniki takie gazowe, takie zwykłe. Wiecie, czym się one różnią? Zasadą nagrzewania. Zwykły piekarnik nagrzewa od zewnątrz do środka, mikrofalówka od środka na zewnątrz. I ja wierzę, że chrześcijaństwo jest jak mikrofalówka. Zmieniam serce, zmieniam życie. Kościoły legalistyczne zmieniają zachowania, myśląc, że zmieniają serce, a to nie działa. Bo się ludzie dostosują. Dobra, tu tylko się mówi chwała Bogu, tu się tylko mówi aleluja, tu się tylko uśmiecha, podaje rękę. W porządku, mogę to robić. Ale potem za tym progiem żyje tak zupełnie inaczej. Serce jest nieprzemienione. A więc naszym celem jest to, aby Duch Święty zmienił serce, a potem przyjdzie czas na zewnątrz. Świadectwo z naszego zboru. Nawróciła się u nas taka pewna starsza pani, już dobrze była wtedy koło 70, zmarł jej mąż i ksiądz z jej parafii odmówił pochówku tego męża. I ona była tak tym wszystkim poruszona, skołowana, że przyszła do nas z prośbą o pochówek. I ja się zgodziłem, pochowałem tego człowieka, przeprowadziłem pogrzeb i ona później przyszła do kościoła. W ramach takiej wdzięczności, ja już zaprosiłem, proszę przyjść na nabożeństwo, będziemy się jeszcze o panią modlić. O męża już nie, bo już jest przed Bogiem, to już zamknięta sprawa, ale o panią, żeby panią Bóg pocieszył. I wtedy przyszła i została. Zaczęła do kościoła uczestniczyć, chodzić i od początku słyszała, że powinna czytać Pismo Święte. I bardzo krótko po tym byłem u niej w domu i wchodzę do jej mieszkania, a patrzę, a obrazów tam świętych dużo jest. I pierwsza taka była myśl, powiem jej, żeby to zdjęła. Dlaczego? No bo mnie to razi, nie? Ale myślę, nie, nie. Porozmawialiśmy, powiedziałem siostrze, czytaj Boże Słowo, chodź do kościoła, buduj się. I za kilka tygodni przychodzę do niej i patrzę, nie ma ani jednego obrazu. Ja mówię, siostra, co się stało? Ktoś coś ci powiedział? Mówi, nie. Mówi, Duch Święty mi powiedział. Wie brat, ja kiedyś teraz czytałem Biblię i w pewnym momencie czytam i taki słyszę głos, zdejmij to ze ściany. Ja tak, mówi, zdejmij to ze ściany. Ja to pościągałam. I przychodzi moja ta żona jej brata. Ja, kto to jest? Bratowa, tak? O właśnie. Przychodzi moja bratowa i mówi, ty, kto ci ściągnął obrazy? Obrazy ci ściągnęli? Ona, nie, no ja sama. Jak sama? Duch Święty mi kazał. A, no myślę, babci, już tam się stało coś nie tak. Ale zrozumiecie, o co chodzi? Gdybym ja jej to ściągnął ze ściany, nie wyrałbym tego z serca jej. Ona by to z żalem ściągnęła. No dobra, pastor kazał, to wyrzuciłam. Ale ja wiem, czy to było dobre. Piekarnik, rozumiesz? Ale Duch Święty działa jak mikrofalówka. Od środka ją przekonał, żeby to zrobiła. I ona to zrobiła. I takich świadectw przemiany ludzkich mam wiele. Ludzi, którzy przychodzili kuso ubrani, źle ubrani, jak za jakiś czas widać, że Pan go tykał i nagle przychodzi normalnie. Nikt nic nie powiedział. I o to właśnie chodzi. Ale w kościołach są tak, często takie są takie bojówki moralności. Bracia i siostry, którzy polują na takich dziwnych z zewnątrz. I nie przepuszczą żywemu. Zaraz po nabożeństwie. A wie, że tutaj w kościele to nie wolno. No i na drugi raz takiej osoby nie zobaczycie. Bo to nie tak działa kościół. To jest bariera do wzrostu. A więc stwórzmy atmosferę przyjazną, akceptacji, która sprawi, że ludzie się poczują bezpiecznie i zaczą coś sobie zmieniać. I dziesiąta bariera bardzo często wstrzymuje wzrost, to jest taka, że struktura władzy w kościele, w zborze jest strukturą kontrolującą. Dla przykładu, nieraz bywa tak, że bez pastora nic się nie może wydarzyć. Pastor musi o wszystkim wiedzieć. W naszym zborze jest około 200 osób. Mamy kilkanaście różnych służb. Mam około 25 liderów. Mamy naprawdę dużo ludzi zaangażowanych i jestem Bogu wdzięczny za nich, że nie muszę o tych wszystkich rzeczach wiedzieć. Oni nie przychodzą do mnie w kolejce, pastorze, mam pomysł, chciałbym to zrobić, bo ja dałem im glejt zaufania. Rób zgodnie z tym podorwaniem, działaj. Mamy spotkania liderskie, dzielimy się pewnymi rzeczami, a więc ufam moim liderom, że zrobią dobrze to, co robią. Rozumiecie? Nie muszę wiedzieć o każdej rzeczy, ile trzeba kupić krzeseł, ile trzeba kupić kartek. Mnie to nie obchodzi. Od tego są liderzy. Ja im ufam, że mnie nie zawiodą. A więc kiedy Kościół działa na zasadzie prostych struktur, na zasadzie zaufania, wszystko po prostu rośnie. A są zbory, gdzie pastor robi wszystko sam. Często dlatego, że nie ma liderów, ale skąd ma mieć liderów, jak widzą ludzie, że on im nie ufa. I zawsze, wiecie, tak jak niektóre perfekcyjne pani domu. Ty coś umyjesz, poukładasz, ona mówi, nie, nie, to i tak musi być tak. A potem wszystko koryguje. No to jak brat wie lepiej i brat chce to robić, to brat to robi. Rozumiesz? I potem pastor kazania mówi, otwiera kościół, układa krzesła, zbiera kolektę, śpiewa, tańczy i wszystko robi naraz. I mówi, zmęczony jestem, nie ma kto służyć. A może zrobić krok i zaufać ludziom i pozwolić na to, że mogą popełnić błędy i nauczać ich. Ja w swojej służbie wielokrotnie bym powiedział, zrobiłbym to 100 razy szybciej i 5 razy lepiej. Ale kiedy ja to zrobię, nigdy nie pozwolę ludziom się koło mnie rozwinąć. Czy myślicie, czy byłby możliwy mój przyjazd tutaj do Toronto, czy gdziekolwiek indziej, dzielić się słowem, usługiwać przez 3 tygodnie, gdybym nie miał zastępców i pomocników, którym ufam, którzy prowadzą zbór w tym czasie za mnie? To jest niemożliwe, bym powiedział, nie da rady, bo ja przed wszystkim muszę mieć kontrolę. Ale mam takich ludzi i ufam, że robią to dobrze i zbór się nie zawala. I mogę tym się potem dzielić. I taka jest zasada. Zasada zaufania, zasada prostych struktur w służbie, a więc nie kontrola, nie nadkontrola. Wiadomo, że tutaj zawsze trzeba mieć jakieś oko, ale chodzi o to, żeby ludziom ufać, żeby mogli spokojnie działać. I to potem powoduje zachętę, powoduje także rozwój. A więc takie są mniej więcej bariery wzrostu i też możliwe ich rozwiązania. Teraz chciałbym właśnie już przejść z takich ogólników kościelnych, ogólnokościelnych, już do takiej bardzo osobistej sfery każdego z nas, tego tematu, który mówi właśnie, że wzrastający Kościół potrzebuje wzrastających liderów, a więc Kościół nie urośnie ponad swoich liderów, ponad swoich prowadzących. A więc pierwsza taka bardzo ważna rzecz, że wszyscy liderzy powinni się uczyć. Wszyscy liderzy powinni się rozwijać, dlatego że liderstwo, czyli przewodzenie innym, wymaga duchowej dojrzałości, wymaga ciągłego rozwoju. A więc w naszym zborze jest tak, że osoby, które podejmują się służby, otrzymują na kartce zobowiązanie, gdzie podpisują kartkę z deklaracją, że będą uczestniczyć w szkoleniach, będą jeździć na różne spotkania, dlatego że chcą się rozwijać. A więc ja wierzę w to, że wszyscy jesteśmy uczniami i każdy z nas w każdym momencie może zacząć uczyć się, może zacząć się rozwijać i nikt nie jest w punkcie, gdzie mówi, mi już wystarczy. Ja jestem już gotowy, już więcej się nic nie nauczę. Sam jako pastor też dbam o swój duchowy rozwój, staram się jeździć na różne konferencje, czytam książki, muszę się rozwijać. Liderstwo to jest coś, co sprawia, że jesteś na przodzie. Jeżeli jesteś liderem, a ludzie cię wyprzedzają, nie jesteś liderem. To jest przewodzenie. Ona wymaga duchowej dojrzałości, a kiedy myślę o duchowej dojrzałości, to mam na myśli też nie tylko wiedzę biblijną, ale styl życia. Wiecie, na czym polega duchowa dojrzałość? Na tym, że kochamy to, co Bóg kocha i nienawidzimy to, co Bóg nienawidzi. Bo Bóg pewne rzeczy nienawidzi. Nie wiem, czy wiecie. Mimo, że jest miłością, nienawidzi grzechu i tak dalej. A więc duchowa dojrzałość zakłada taką pasję dla Boga, pasję dla Jego ludu i tutaj kluczem są właściwe relacje z Bogiem i z ludźmi, a dopiero na drugim miejscu jest kwestia wiedzy czy tam kształcenia się. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy o tym pamiętali, że przychodzę, jestem w kościele, chcę być liderem, czy jestem liderem, ale takim, który się uczy. Często w kościołach są osoby, które usługują, które służą, ale które mają niewłaściwy fundament co do swojej służby, niewłaściwe przekonania. To, co mówię, ja to wszystko przerabiałem w Świdnicy. Na sobie i w gronie swoich braci i sióstr. Bardzo często jest taka motywacja do służby. Służę, bo nie ma kto. Nie? No nie ma kto grać, ja tam mam tylko 4 chwyty, dobra, zagram. Ale służba liderska to nie jest tylko wynik zaradzenia potrzebom. Sam to kilka razy przerabiałem, że lepiej jest nie powołać służby, kiedy nie ma lidera. Bo wiecie, co miałem? Miałem po prostu martwe służby. Na kartce napisana była służba, na przykład służba kobiet, nie było lidera, nie było spotkań, nie było służby. Ale na kartce ją miałem. A więc jedną rzecz. Zanim jakaś służba powstanie, muszą być osoby, które w to włożą serce, które chcą to robić, które mają do tego przekonanie i wtedy dopiero służba działa. I w naszym zborze jest tak, że tylko te służby żyją, gdzie są liderzy zaangażowani. A gdzie są liderzy martwi albo ich nie ma, to są służby tylko na papierze i ja pewnego dnia je po prostu powykreślałem z mojej listy, żeby się po prostu nie łudzić, że mam służby. Nie ma takich służb. A więc pierwsza rzecz. Jeżeli jest lider, możemy go powołać. Często jest tak, że osoby służące w kościele nie mają pewności, czy to jest ich służba. Ja z kolei doradzam swoim liderom taką postawę: służ, szukaj różnych służb, aż znajdziesz to miejsce, które jest twoim dobrym miejscem i wtedy będziesz mógł spokojnie sobie służyć. I myślę, że taką rzeczą najważniejszą w efektywnej służbie, w dobrej służbie dla Boga jest to, żebyśmy mieli założony dobry fundament w naszym sercu, taki kamień węgielny naszej służby. A to z kolei nas odnosi bezpośrednio do relacji my i Pan Jezus, czy Pan Jezus i my. Mógłby ktoś odczytać fragment z Pisma Świętego? 1 Tymoteusza, 1 rozdział 12-17. 1 Tymoteusz, 1 rozdział 12-17.
Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, to jest na pewno, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, że ciszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszym. Ale dlatego miłosierdzie dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Chrystus, Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przypadku tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
Bardzo dziękuję. Dla mnie ten fragment Bożego Słowa, teraz sobie go przeanalizujemy pokrótce, jest takim fundamentalnym tekstem dotyczącym naszego powołania w służbie. Zobaczcie, że każdy z nas, który służy Bogu, musi być pewien dobrych fundamentów dla swojej służby. Dlaczego? To chroni każdego z nas przed katastrofą w służbie, przed wypaleniem się w służbie. To pozwala nam właściwie i pewnie usługiwać. A wiadomo, no, wy, którzy służycie, to wiecie, że nieraz są różne przeciwności, trudności, kłopoty i tak dalej. A więc trzeba tutaj mieć pełne przekonanie, że to, co robię, jest wolą Pana. I teraz na tym fragmencie możemy zobaczyć. Zobaczcie, że Paweł napisał takie zdanie w wersecie 12. Dziękuję Panu Bogu, że uznał mnie za godnego zaufania, zleciwszy mi tą służbę. A więc pierwsza bardzo ważna rzecz, że nasze powołanie do usługiwania, jakie by nie było, jest to Boży wybór. A więc to Pan mnie do tego powołuje. To jest bardzo ważna rzecz. A więc osobista relacja z Nim, osobisty Boży wybór, to jest fundament mojego powołania. I zauważcie taką ciekawą rzecz. Kiedy Pan nas powołuje, to tak naprawdę składa w nas swoje zaufanie. Jest to jego dowód jego zaufania wobec mnie. I w związku z tym moja służba całkowicie należy do Niego i zależy od Niego. Stąd też pierwszą osobą odpowiedzialną za moją służbę przed Panem jestem ja sam. To jest bardzo ważna rzecz. Lider, który nie jest pewny swojego powołania, łatwo się może jakoś tam zniechęcić, wpaść w jakąś gorycz, oskarżać innych, krytykować, ale kiedy wiesz to, co powiedział Paweł, że to Pan ciebie wybrał, to jest jego wybór, jest to znak jego zaufania, to wtedy wiesz, że twoja służba całkowicie do niego należy i od niego zależy. To daje nam z kolei takie poczucie bezpieczeństwa w powołaniu. A więc mogę nazywać siebie w tym momencie sługą Jezusa dla ludzi. To jest ta właściwa optyka naszej służby. Sługa Jezusa dla ludzi. Dlatego, że moja służba od Niego bierze swój powód posługiwania. I w związku z tym, skoro mam taką motywację, mam takie przekonanie, zauważcie, że w tym momencie, kiedy przychodzą trudności, przeciwności, my mamy siłę tę służbę pełnić. Jestem pastorem dopiero 13 lat, ale w tej służbie już kilka razy miałem takie dni i ochotę, żeby to wszystko rzucić. Powiedzieć, a mam to w nosie. Będę się męczył z tymi ludźmi ciągle. Zajmę się czymś innym. Prostszym i bezstresowym, tak bardzo jak to. Nieraz tak było. Ale wiecie, co mnie powstrzymało właśnie od takiej decyzji, żeby tym wszystkim rzucić? Zwłaszcza, kiedy widzisz, jak wokół ciebie ludzie, którzy mówią, a, pastorze, to jest wszystko do kitu, więcej nie przychodzę, zabieram zabawki i się zmywam. A ja muszę tu przychodzić? Tak, dlatego, że ja wziąłem od Pana powołanie i to jest moje powołanie. Jak taki dzień przyjdzie, powie Darek, dzięki za służbę, starczy, ja to zrobię. Ale jeszcze takiego słowa nie usłyszałem od Pana. A więc te trudności, mimo że są trudne, bolesne, ciężkie, przechodzę, ponieważ wiem, że Jezus mnie jeszcze z tego miejsca nie odwołał. Jak to zrobię? Poddam Mu się. Tak jak to zrobiłem już kilka razy, kilkanaście razy w swoim życiu i mam takie serce. A więc ja wiem i to mi daje bezpieczeństwo usługiwania. Dlatego ja nie boję się, że nagle w zborze pojawi się konkurent na białym rumaku i powie, a teraz zmieniamy pastora, bo ja będę. Nie boję się tego, ponieważ moja służba jest poddana Bogu. Pamiętacie, w jaki sposób Dawid walczył ze swoim synem o królestwo? Nie walczył. On się po prostu usunął i Pan sam zadbał o to, żeby wrócił do Jerozolimy. Pamiętamy to? Mimo, że miał lepszą armię, miał ludzi zaprawionych w boju i mógł ich spokojnie pokonać. Ale on czekał na to, kiedy Pan go sam tam wprowadzi. A więc jeżeli jesteś powołany przez Pana, masz taką pewność, nie musisz się bać tego, że ktoś cię wymieni, zamieni, wyrzuci. Po prostu robisz to serce dla Boga, masz moc, żeby znosić przeciwności, masz motywację do tego, by tą służbę pełnić. Masz pewność w swojej służbie, a więc to jest właśnie to. Świadomość tego, kim czy do czego mnie Bóg powołał. Kolejna rzecz z tego fragmentu, zauważcie werset 13, tutaj Paweł nawiązuje do swojej przeszłości. Mimo to, iż przedtem byłem i tam wymienia, kim był. Co z tego płynie dla mnie? Kiedy Bóg powołuje mnie do czegoś, to nie pytaj dlaczego, tylko bądź wdzięczny, że zostałeś wybrany. Bóg zlecił nam tę służbę, uważając nas za godnych zaufania. Jesteśmy Jego współpracownikami. I to jest niezwykły przywilej. I On naprawdę, ten wybór nie ma nic wspólnego z naszymi uczynkami. To jest wybór łaski Bożej i Bożego miłosierdzia, przebaczającej miłości. Najlepszym przykładem tego właśnie jest Paweł Apostoł. Kto jak to, ale on na pewno nie był kandydatem numer jeden na apostoła, ponieważ miał przeszłość kryminalisty, mordercy, prześladowcy. A jednak Jezus jemu zaufał. W jaki sposób? Wybrał go do takiej służby. A więc jeżeli Pan cię wybiera do czegoś, twoja przeszłość nie ma znaczenia. Liczy się teraźniejszość w nim i to, co ma dla ciebie przygotowane. A więc nie patrz w przeszłość, nie pytaj dlaczego, lecz bądź wdzięczny za swój wybór. I werset 14 mówi o tym, że Bóg nie tylko powołuje nas do służby, ale także daje nam dla tej służby łaskę. A więc daje nam swoje błogosławieństwo. I nieraz sami to widzimy, że w czymś jesteśmy nieadekwatni, czegoś nie umiemy, a nam jakoś wychodzi. Nieraz całkiem dobrze. Ale dlatego, to tylko dlatego, że Bóg daje nam obficie łaskę dla naszej służby. Ona jest w Jezusie Chrystusie, a więc On będzie wspierał ciebie i twoją służbę. Dlatego zachęcam do tego, abyśmy też Bogu dziękowali w naszych modlitwach indywidualnych za swoje wybranie do służby. Czy zdarzyło ci się takie coś już popełnić, mówiąc: Boże, dziękuję ci, że wybrałeś mnie do tej służby. Uwielbienia, jaką ma służbę? Możesz jakąś mi służbę jeszcze mieć, jakkolwiek. Nie? To jest uwielbienie, to wiem, tak? No to. Nie, jakkolwiek. Chodzi o to, żeby mieć takie serce. Nie? Jeżeli służba jest tylko ciężarem, tylko czymś, co musisz zrobić, to raczej to jest mentalność niewolnika niż mentalność sługi Bożego. A więc tak jak Paweł w wersecie 17 mówi, że on był wdzięczny Bogu za ten wybór i właśnie do tego też nas zachęcam. Kilka minut przerwy. Dobrze? I potem sobie jeszcze powiemy tam dwie czy trzy rzeczy odnośnie liderstwa. Okej? Okay? A ja się napiję wody.